Max Korża wywołał panią redaktor Marię Przełomie, dziennikarkę, autorkę Studia Wschód w TVP. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. TVP Info.
Info, tak jest. I zostałem jeszcze raz poprawiony przed rozmową, że największy katolicki kościół w Wilnie, na Litwie, chyba w ogóle w naszej części Europy.
Nie, on nie jest największy, ale to jest Katedra Wileńska.
To jest Katedra Wileńska. Nie jest świętego Aleksandra, tylko świętego Stanisława i Władysława. To się dowiedziałem dwóch ciekawych rzeczy.
Świętego Stanisława biskupa.
Biskupa. Jeszcze się dowiedziałem dwóch rzeczy, zanim rozpoczęliśmy rozmowę. Ilu się dowiem w trakcie wywiadu, aż nie chcę myśleć, to pani redaktor. To schodzimy przy Wileńskiej Katedrze, to pogrzeb powstańców styczniowych. Bardzo tam widoczni byli Białorusini z flagami opozycyjnymi, biel, czerwień, biel, nawet był wicepremier Białorusi.
Bez flagi opozycyjnej.
Bez flagi opozycyjnej. Apelował, żeby nie wykorzystywać powstańców styczniowych do kwestii politycznych.
No tak, wykorzystały polskie wiadomości, polskiej telewizji. Niestety mówię o swojej firmie, w której pracuję, w ten sposób, że odcięli dolną biel i przedstawiali to jako flagi polskie. A niestety muszę z przykrością powiedzieć, że flag polskich było tam bardzo mało i zupełnie nie rozumiem dlaczego. Owszem, obecni byli Polacy z Białorusi. Widać było Związek Polaków na Białorusi. Widać było na przykład Związek Polaków w Lidzie z biało-czerwonymi flagami. Natomiast nie było Związku Polaków na Litwie, nie było akcji wyborczej Polaków na Litwie, nie było nikogo z samorządu solecznickiego, mimo że jeden z chowanych powstańców, pan Kołyszko, pochodził właśnie z Solecznik i mimo zaproszenia ze strony ambasady polskiej, żeby wzięli udział. Nie bardzo rozumiem tej demonstracji, prawdę powiedziawszy, no ale widać, jestem mało pojętna.
Pogrzeb bardzo podniosły, rzeczywiście mogła się łza w oku zakręcić, bo taki życie po życiu Rzeczypospolitej wielonarodowościowej, powstańcy styczniowi z tym herbem powstania styczniowego, pogoń, orzeł biały i na dole
rządu narodowego.
Pokazała pewną jedność i tam chyba była jedność, pewnie polityczna jedność w tym pogrzebie.
Mnie się wydaje, że to było coś szalenie ważnego, dlatego że to było odwołanie się do ostatniej wspólnej, impreza to nie brzmi dobrze, ale ostatniego takiego wspólnego zrywu narodów Rzeczpospolitej, właściwie trojga narodów, bo tutaj była i Białoruś, tylko że Białoruś była traktowana wówczas jako Wielkie Księstwo Litewskie, czyli byli i Białorusini, i Litwini, i Polacy i rzeczywiście uczestniczyli w tym powstaniu. Wszystkie te trzy narody uczestniczyły w tym powstaniu. Słynna jest zresztą pieśń litewska, czy teraz jak niektórzy mówią, żmudzka, która w tłumaczeniu na polski brzmi: jeszcze Polska nie zginęła, kiedy Żmudzin żyje. Pieśń jest co prawda z powstania listopadowego, ale była śpiewana również podczas powstania styczniowego. Ja sama odkryłam kilka, tak jak my mamy te nasze pieśni z powstania styczniowego, również są pieśni litewskie z powstania styczniowego. Dlatego muszę powiedzieć, że z szalonym zdziwieniem przeczytałam w niektórych polskich mediach, znowu walnę w telewizję polską, w tygodniku TVP, taki artykuł pod tytułem: jak to Litwini i Białorusini zabierają nam, Polakom, naszych polskich bohaterów. Ja myślę, że Konstanty Kalinowski byłby niesłychanie zdumiony, gdyby dowiedział się, że polscy dziennikarze podkreślają to, że był polskim szlachcicem. Ja chcę tylko przypomnieć, że przed szubienicą krzyknął, kiedy właśnie odczytywano wyrok jako dla polskiego szlachcica, krzyknął: u nas nie ma szlachty, wszyscy są równi.
A dlatego to twórca, może nie twórca, ale no wielki krzewiciel współczesnego języka białoruskiego.
Tak, dlatego że on wydawał pierwsze pismo w języku białoruskim, czyli Murzycka Prawda, i podpisywał się, pisał tam swoje felietony, które podpisywał Janko Hospodar spod Wilni, czyli Janko Gospodarz spod Wilna. No i listy spod Szubienicy również są takim testamentem białoruskim. Oczywiście trzeba od razu powiedzieć, że ani dla Sierakowskiego, ani dla Kalinowskiego nie istniało pewnie coś takiego jak niezależne państwa Litwa i Białoruś. Dla nich to była właśnie ta wspólnota Rzeczpospolitej. Natomiast obawiam się, że autorzy tego tekstu, tych tekstów, bo to nie tylko oni jedni, nie tylko dziennik telewizji polskiej niestety, ale już parę takich słów słyszałam, również kompletnie nie rozumieją, czym była Rzeczpospolita obojga narodów i że Rzeczpospolita obojga narodów to nie był synonim Polski. To była Litwa i korona. I wracając jeszcze do tych uroczystości, do tego uroczystego pochówku. To właśnie było czuć, to właśnie było widać na ulicach Wilna. I ja jestem szalenie szczęśliwa, że do tego wspólnego dziedzictwa przyznają się i Litwini, i Białorusini.
Na ile się przyznają, to jeszcze chwilę sobie porozmawiamy. Wiemy, że Litwini od kilku lat także obchodzą święto Konstytucji 3 maja. Coś,
no,
co
nawet
kiedyś
nie
było.
Od kilku, nawet dłużej. Ja myślę, że to już jest przynajmniej 10 lat, bo tak sobie przypominam. A i owszem, i muszę powiedzieć, że bardzo mnie to cieszy, dlatego że pamiętam moje rozmowy z początku lat 90. z profesorem Landsbergisem, który tłumaczył mi, że Konstytucja 3 maja nie jest żadnym świętem dla Litwy, dlatego że Litwa wtedy straciła swoją odrębność. Natomiast muszę powiedzieć, że dwaj konserwatyści, czyli pan Emanuel Zingeris i właśnie profesor Landsbergis, byli tymi, którzy zgłosili w parlamencie propozycję, żeby święto 3 maja było świętem państwowym na Litwie, chociaż nie jest to dzień wolny od pracy i to trzeba od razu zaznaczyć.
Litwa powoli doszukuje się także swoich, ta Litwa współczesna tradycji w I Rzeczypospolitej. Białorusini chyba jeszcze bardziej, przynajmniej ci aktywni tym żyją, bo oni uważają się za prawdziwych spadkobierców Wielkiego Księstwa Litewskiego z językiem, z kulturą, z tradycją. No to jest spór między Litwinami ze Żmudzi, a Białorusinami. Oto kto jest prawdziwym
Litwinem. No tak, spadkobierca. No trzeba rzeczywiście przyznać, że język rusiński, no trudno nazwać to współczesnym białoruskim, ale język rusiński był językiem dokumentów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Sama mam dokumenty rodzinne z okresu Zygmunta III Wazy, czyli już wtedy, kiedy stolica była w Warszawie, właśnie wpisane tym językiem, no dobrze, nazwijmy go starobiałoruskim. Ja myślę, że dla Białorusinów to jest szalenie ważne, bo oni nie bardzo mają się biedacy do czego odwoływać. Jednak, no cóż, no Wielkie Księstwo Litewskie było rządzone przez dynastię litewską, a nie białoruską. Aczkolwiek z drugiej strony wiadomo, bo to kronikarze przekazują, że jak Witold i Jagiełło nie chcieli, żeby otoczenie ich rozumiało, to zaczęli mówić, zaczynali ze sobą rozmawiać po żmudzku właśnie, dlatego że otoczenie mówiło po białorusku czy po rusińsku. Ale ja bym chciała zauważyć jeszcze jedno, bo to jest istotne, a być może w Polsce niezauważone. Naprawdę ta uroczystość wywołała wściekłość w Rosji. I dla mnie paradoksem jest, że właściwie Rosjanie piszą to, co również ci cytowani przeze mnie polscy, pożal się Boże, komentatorzy. To znaczy, że to było powstanie polskiej szlachty, nie żadnych Litwinów, nie żadnych Białorusinów, albo polskiej szlachty. Cytuję agencja Regnum Ru, bandytów, którzy mordowali białoruskich chłopów i duchowieństwo prawosławne. Więc powiedziałabym, że taka dosyć przedziwna zbieżność.
Ojciec Siergiej Lepnin, który jest rzecznikiem prasowym Patriarchatu Moskiewskiego w Białorusi.
Na Białorusi. Cerkwi białoruskiej, bo cerkiew białoruska należy do Patriarchatu. Ona nie ma autokefalii, tak?
Nie ma tak, jak jest na Ukrainie. Za co skazywano powstańców styczniowych, mówiąc krótko, za terroryzm, organizację band, zabójstwa, tortury, gwałty, no i zdradę, tak? Mówi ojciec.
No
Lepnin.
Tak, zdradę świętej Rosji.
Czyli głos cerkwi, tej rosyjskiej cerkwi, bo innej nie ma na Białorusi. To pokazuje, że to jest trochę podobnie, o tym mówi Andrzej Poczobut. To jest podobnie, jak u nas się traktuje ostatnio żołnierzy wyklętych. To jest podobna narracja.
Podobna narracja. Paradoks polega na tym, że za czasów komunistycznych właśnie Konstanty Kalinowski był hołubiony dosyć, bo był traktowany jako taki symbol walki właśnie ze szlachtą. Natomiast w tej chwili w Rosji no, jest wrogiem numer jeden, dlatego że walczył przeciwko Rosji.
Dla nas ta tradycja Rzeczpospolitej może być skutecznym wytrychem, żeby wyrywać Białoruś, białoruskie społeczeństwo z orbity rosyjskiej?
Ja myślę, że to jest tak, jak powiedziałam, Białorusini zamanifestowali swoją niezależność w Wilnie. Oczywiście, że to jest skuteczny wytrych. Właśnie taka uroczystość, która upamiętnia, że wszyscy razem, te trzy narody Białorusi, Białoruś, Litwa i Polska, walczyły przeciwko moskiewskim ciemiężcom, czyli moskiewskim okupantom. Oczywiście, tak jak mówię, nie myśląc wtedy o pojedynczych państwach narodowościowych, bo i Zygmunt Sierakowski, i Konstanty Kalinowski walczyli tak naprawdę właśnie o tę Rzeczpospolitą wielu narodów, w której tylko chłopi i powiedzmy ci inni równoprawni obywatele mieliby takie same prawa jak obywatele polskojęzyczni. Moim zdaniem to jest szalenie ważne, że te narody się do tego przyznają, nawet jeżeli próbują, tak jak Białorusini, prawda, twierdzić, że Konstanty Kalinowski to jest czysty Białorus i nic poza tym, bo to jest odwoływanie się do szalenie istotnej tradycji. To nie będzie proces szybki, ale to jest to, co się stało, daje nadzieję, że ten powolny proces może zakończyć się jakimś sukcesem. A jest to szalenie istotne teraz w kontekście tego, co się dzieje między Rosją a Białorusią.
W tej chwili, kiedy niezależność Białorusi leży na szali, może w każdej chwili się przechylić w stronę pełnej ingerencji z Rosją.
Tak, tak. A Rosjanie, to jest to, co Rosjanie starają się podkreślić. Zresztą tak samo, jeżeli chodzi o Ukraińców, jak i o Białorusinów. Nie ma żadnych, jesteśmy my, bracia Słowianie, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, to tak naprawdę jest jeden naród w związku. A ci Polacy, którzy twierdzą, że tutaj nam zabierają tych naszych bohaterów, jeszcze wpisują się idealnie w rosyjską narrację.
Jak w tym sporze historycznym, w tych procesach wielkich, jak będzie wyglądać Białoruś za lat kilkadziesiąt, stuje się pan prezydent Łukaszenka?
A to jest bardzo dobre pytanie, na które może Wróżka potrafi odpowiedzieć, ale ja nie. Łukaszenka bardzo sprytnie przez wiele lat grał, tak kolebał się między Zachodem, a właściwie szantażował Zachód Rosją, a Rosję Zachodem. W tej chwili w dalszym ciągu usiłuje to robić. Teraz jest taki moment szczególnie ważny, dlatego że jak pamiętamy 8 grudnia, czyli już za tydzień mają zostać podpisane te jeszcze nikomu właściwie nieznane, ciągle tajemnicze umowy, czy drogi, jak oni mówią, mapy drogowe, które mają doprowadzić do dużej integracji Białorusi i Rosji. Zobaczymy. Łukaszenka na pewno sobie wyobraża w ten sposób za kilkadziesiąt lat, że on już oczywiście będzie za stary, ale będzie rządził na Białorusi jego syn Kola, to jest ten najmłodszy nieślubny syn. No, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie.
No jeszcze nie będzie nowa czerwona dynastia. Kola powoli dorasta. Ile ma to? 20 parę lat będzie?
Nie, Kola ma chyba koło 18, ale mogę skłamać, bo nie pamiętam dokładnie, ale chłopak chowany w tych warunkach, tutaj jak mówi otoczenie, on jest, no powiedziałabym delikatnie mówiąc, mocno poplątany psychicznie.
Był sadzany przez Łukaszenkę za kierownicą traktoru kiedyś i wspólnie z nim orał pole w takich propagandowych pokazówkach w telewizji białoruskiej. Białoruś ostatnio miała wybory parlamentarne, nie ma niespodzianek, wybory chyba całkowicie sfałszowane. Dostali się tylko reprezentanci, ci, którzy popierali prezydenta Łukaszenkę.
Powiedziałabym, że jest niespodzianka. To znaczy taka, że poprzednie wybory były bardziej wolne niż te ostatnie. I prawdę powiedziawszy, to znaczy to by świadczyło o jednym, że Łukaszenka czuje się bardzo zagrożony, bo 4 lata temu pozwolił sobie na to, żeby dwie niezależne posłanki się dostały. Teraz właściwie dostali się tylko wierni.
Tylko wierni. Nawet OBWE napisało, że to były wybory, które nie spełniały warunków demokratycznych. A z OBWE na Białorusi różnie to bywa.
A z OBWE w ogóle bywa różnie.
To przejdźmy do ostatniego tematu, trochę odchodząc od Białorusi. Format normandzki ma się w końcu spotkać. Będzie spotkanie czwórki krajów, czyli Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. Zdaje się, że Rosja chce coś ugrać i że ma możliwość czegoś ugrania na tym szczycie.
Znaczy na pewno Rosja chce coś ugrać. Tu się pojawiają komentarze po stronie ukraińskiej, analityków zaniepokojonych tym, czy Zełenski może ustąpić Putinowi. Faktem jest, że prezydentowi Zełenskiemu bardzo zależy na skończeniu konfliktu w Donbasie, dlatego że obiecał to w czasie swoich wyborów i jak wskazują badania socjologiczne, większość Ukraińców tego od niego oczekuje. Pytanie tylko, a Putin z kolei twardo mówi, że najpierw muszą zostać spełnione umowy mińskie, czyli dana jakaś autonomia Donbasowi. Danie autonomii Donbasowi oznacza, że Kijów będzie miał permanentny problem, dlatego że Donbas będzie próbował wpływać na politykę zagraniczną Kijowa, czyli hamować wszelkie zbliżenie z Zachodem. Boję się tego spotkania, tym bardziej, że jest ono we Francji i myślę, że pewien wpływ na nie będzie miał pan prezydent Macron, który ma oszalał na punkcie Rosji. Uważa, że z Rosją należy się pogodzić i Rosja jest gwarantem bezpieczeństwa w Europie.
9 grudnia, również 9 grudnia będzie to spotkanie. To, że Francja jest prorosyjska, to nie budzi jakiegoś dużego zdziwienia w Warszawie. Budzi zdziwienie to, że prezydent Ukrainy jest gotowy w zasadzie scedować część swojej niezależności, część swojej suwerenności na rzecz Rosji.
No my się ciągle zastanawiamy, kim jest Zełenski i naprawdę ciągle tego nie wiemy. No to jest jeszcze nie było żadnego takiego posunięcia, które by świadczyło bardzo mocno przeciwko niemu. Ten 9 to będzie takim pierwszym prawdziwym sprawdzianem. Z drugiej strony trzeba powiedzieć jedno. Zełenski za ustępstwo może bardzo drogo zapłacić. Ukraińcy się na to nie godzą, a Ukraińcy już kilka razy dowiedli, że potrafią walczyć o swoje racje.
Mamy szóstą rocznicę Euromajdanu, 6 lat mija od tego, kiedy jedna administracja rządowa, wtedy zupełnie inna, prezydencka, stwierdziła, że nie będzie integracji z Unią Europejską. Zakończyła się to upadkiem prezydenta Janukowycza i zwrotem na Ukrainie. Teraz mamy kolejny być może zwrot. No więc, Ukraina się kolebie.
Ja myślę, że to jest memento dla Zełenskiego.
Co Polska może zrobić wobec tego formatu normandzkiego? Chcieliśmy tam się doprosić? Polska nie ma
sensu się dopraszać do formatu normandzkiego. Dobrze, że w tej chwili poprawiły się stosunki. Dobrze, że w tej chwili Ukraińcy dopuścili już do ekshumacji. No Polska powinna powoli, konsekwentnie, nie zapominając o swoich interesach, popierać suwerenne, samorządne i prozachodnie dążenia Ukrainy. Bo niezależnie od tego, co by mówili równi ludzie, pisał pan Łysiak do rzeczy na temat obrzydliwych banderowców, których nie mamy popierać, to przepraszam, ale w naszym strategicznym interesie leży to, żeby na wschodniej granicy, ze wschodnią granicą był normalny, demokratyczny kraj, a nie rosyjska kolonia.
A co do tej tylko banderyzmu, bo pani redaktor wraca między innymi z dzisiejszej konferencji w Senacie na temat mediów polonijnych i mediów polskich na wschodniej, za wschodnią granicą. Mołdawia, Litwa, Białoruś, Ukraina. Również tam był panel poświęcony fake newsom. Kwestia banderyzmu i tego rozgrywania historycznych kłopotów, czy konfliktów, czy zaszłości polsko-ukraińskich. To jest element działania polskiego, czy rosyjskiego, rosyjskich fake newsów i rosyjskiej propagandy?
Na pewno jest to solidny element. Również, znaczy, Rosja kocha podniecać wszelkie spory. To znaczy będzie podniecała i będzie starała się jak najbardziej podgrzewać atmosferę na linii Wilno-Warszawa i oczywiście, że będzie zawsze starała się podgrzewać atmosferę na linii Kijów-Warszawa. Ja muszę powiedzieć, ponieważ ja oglądam rosyjską telewizję i oglądam rosyjskie sprawy i to jest coś nieprawdopodobnego, dlatego że na przykład polska telewizja nie mówi tyle w lipcu o rzezi wołyńskiej, ile mówi rosyjska telewizja, oczywiście cytując naszych wszystkich ultranarodowców, którzy tu się wypowiadają już z tymi Ukraińcami wrednymi, to my nigdy za nic, bo to bandyci, mordercy i tak dalej. Oczywiście lepsza jest Rosja. A z drugiej strony na przykład robią takie materiały dla Ukraińców, gdzie pokazują, jak ci wstrętni Polacy traktują, obrzydliwie traktują pogardzanych ukraińskich robotników.
Ile jest prawdy w tym, że na Ukrainie jest banderyzm powszechny?
Nie, no to jest, przepraszam, fake news. To jest, przepraszam, klasyczny, typowy fake news. Owszem, na Ukrainie Zachodniej jest kult Bandery, który zresztą jako tego, który został zabity przez Sowietów, jako tego, który opowiadał się... Przede wszystkim banderowcy to są ci, którzy walczyli z Armią Czerwoną. Naprawdę Wołynia większość nie kojarzy. To jest również sprawa strony polskiej. Narracja historyczna. Uzgadnianie narracji historycznej. Natomiast jeżeli chodzi o Ukrainę Środkową czy Ukrainę, na Ukrainie Wschodniej, to w ogóle Bandera jest raczej kojarzony z bandytami niż czym innym, a na Ukrainie Centralnej mają to w nosie.
Mają to w nosie. Pytanie, czy polski rząd ma w nosie operacje dezinformacyjne rosyjskie, czy już nie ma?
Nie, no mam nadzieję, że polski rząd nie ma w nosie dezinformacji. Wiem, że zajmuje się tym Ministerstwo Obrony Narodowej, zajmują się tym...
Tylko pytanie, czy skutecznie? Bo te fake newsy się wdzierają coraz częściej, chyba coraz mocniej w naszą przestrzeń.
Okej, tylko przepraszam, to jest wina nas, dziennikarzy. To znaczy, przepraszam, ale polskie władze wszystkiego za nas nie robią. My też musimy mieć rozsądek, mądrość i potrafić odróżnić narrację narzucaną nam przez stronę rosyjską. To niekoniecznie muszą być fake newsy. To mogą być właśnie ludzie, którzy opisują, że Litwini i Białorusini kradną nam naszych bohaterów. Czy pan, który w tym radiu wnet się wypowiada, że na Litwie będzie pochówek dwóch emisariuszy Trauguta. No mnie ręce opadły, bo przepraszam bardzo, ale Traugut dołączył do powstania w momencie, kiedy wybuchło powstanie styczniowe na Litwie, no więc... I ci ludzie, chcący czy niechcący, świadomie czy nieświadomie, wpisują się w narrację rosyjską. A my, dziennikarze, często nie potrafimy na to zareagować.
Szczególnie, że świat mediów bardzo silnie się zmienia, że media społecznościowe, już dziennikarstwo nie jest tak, jak było lat temu 10 czy 15.
Znaczy nie jest rzetelne, a z drugiej strony jest pogoń za newsem, co jest fatalne dla rzetelności dziennikarskiej. Dlatego, że zamiast sprawdzić dwa razy, to jest wyścig, kto pierwszy poda mniej lub bardziej bzdurną informację.
Mniej lub bardziej wiarygodną. No a już nikt nie pamięta o starej zasadzie, że trzeba mieć dwa niezależne od siebie źródła informacji, żeby potwierdzić jakiś fakt. Maria Przełomie, dziennikarka Studio Wschód, Telewizja Polska, TVP Info. Dziękuję bardzo.
Sprawdzająca w dwóch źródłach. Dziękuję bardzo.
I czasami Radio Wnet też stara się sprawdzać, chociaż czasami wychodzi bardziej, czasami mniej. Kończymy popołudnie Wnet. Dziękuję bardzo Janowi Dudzińskiemu i Piotrowi Szydłowskiemu za realizację, Janowi Oleńskiemu za wydawanie i usłyszymy się w czwartek o godzinie 16:00, a państwu życzę spokojnego i miłego wieczoru.